aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Papież z niepokojem śledzi sytuację w Egipcie, zachęca do modlitwy za ogarnięty wojną kraj. Nie możemy spać spokojnie, kiedy dzieci umierają z głodu, a starcy nie mają opieki lekarskiej, apeluje Franciszek. Dziś mija 110. rocznica urodzin apostoła trędowatych Raula Follero. 17 sierpnia zapraszam na wieczorne aktualności. Papież nie przestaje śledzić z coraz większym niepokojem złych wiadomości, które napływają z Egiptu. Nadal się też modli, aby ustała przemoc i aby strony konfliktu obrały drogę dialogu i pojednania. W czasie czwartkowego spotkania z wiernymi na Anioł Pański Ojciec Święty zaapelował o modlitwę za Egipt. Na te prośby odpowiedzieli między innymi Polacy. Mobilizując się na poświęconej papieżowi Franciszkowi stronie Facebooka, umówili się na codzienną modlitwę różańcową o pokój w Egipcie. Zaproszeni są do niej wszyscy każdego wieczoru o godzinie 21, aż powróci pokój. Na konieczność zwrócenia uwagi na potrzeby najuboższych, a zwłaszcza dzieci i osób starszych, wskazał papież w dzisiejszym wpisie na Twitterze. Jak podkreśla arcybiskup Vincenzo Paglia, kierujący papieską radą do spraw rodziny, Ojciec Święty nieprzypadkowo łączy te dwa wymiary życia, coraz bardziej eliminowane przez współczesny świat.
Jestem przekonany, że papież z wielką duszpasterską intuicją kolejny raz mówi o ścisłej relacji między dziećmi i starcami, by pokazać pełną wartość rodziny i życia. Przecież to właśnie między tymi skrajnymi punktami realizuje się zarówno życie społeczne, jak i życie Kościoła. Zatem nie można z życia wyeliminować jego początku, nie pozwalając dzieciom przychodzić na świat, czy też jego końca, eliminując starców na drodze eutanazji. Te słowa papieża mogą się co niektórym wydawać wręcz banalne, ale on dotyka tu najważniejszych punktów współczesnej kultury. Powiedziałbym, że zadaniem nas, chrześcijan, jest złożenie na nowo w jedną całość ikony rodziny.
Autentyczna wolność religijna i swoboda sumienia stanowią podstawowe prawa człowieka, które każde państwo ma obowiązek respektować. Arcybiskup Leopoldo Girelli mówił o tym w czasie swej wizyty w Wietnamie, kraju, gdzie chrześcijanie wciąż padają ofiarą przemocy i prześladowań za wiarę ze strony komunistycznych władz. Hierarcha jest papieskim przedstawicielem w tym kraju, na stałe rezyduje jednak w Singapurze. Obecnie przez 3 dni odwiedzał wietnamskie wspólnoty, co przez miejscowych chrześcijan było przyjmowane z dużym entuzjazmem. Dziś przypada 110. rocznica urodzin apostoła trędowatych. Życie Raula Follero i jego żony Madeleine uległo radykalnej przemianie po przypadkowym spotkaniu w Afryce z grupą trędowatych. Zszokowani tym wydarzeniem zaczęli jeździć po świecie, by zbierać fundusze na pomoc ludziom dotkniętym trądem, mówi Yvonne Pinson, kierujący ruchem na rzecz kanonizacji małżonków Follero.
Chorzy na trąd nazywali ich po prostu mamą i tatą. Traktowali nie tylko jako ludzi niosących im pomoc, ale w pewnym sensie jako swoich duchowych rodziców. Obydwoje pracowali wśród trędowatych, przezwyciężając obawy przed zarażeniem. Dotykali ich, obejmowali, traktowali tak jak wszystkich innych chorych. Potrzeba takich ludzi, którzy nie boją się być miłosiernymi Samarytanami.
Doktor Helena Pys, która od ćwierć wieku niesie pomoc trędowatym w Indiach, wskazuje, że Follero zrobił rzecz niebywałą. Zwrócił uwagę świata na to, że ludzie chorzy na trąd nadal potrzebują pomocy.
W Indiach jest nadal obowiązujący system kastowy. Chory na trąd, dotknięty kalectwem, jest postrzegany jako człowiek niższej wartości, ukarany za jakieś swoje przewinienia przez bogów. I dlatego niegodzien tego, żeby na niego zwracać uwagę. I to jest jeden z najważniejszych problemów. Sam chory boi się zgłosić do lekarza, bo po ujawnieniu choroby będzie odtrącony przez społeczeństwo, przez swoją wioskę, własną rodzinę.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam serdecznie naszych słuchaczy. Jeśli poświęci się życie dla Chrystusa, to można je tylko wygrać, a nie przegrać. Mówią członkowie rodziny neokatechumenalnej posłanej na misję do Kazachstanu. O świadectwie chrześcijańskiego życia, które umacnia wiarę własną i rodzi wiarę innych, usłyszymy w reportażu Anny Głos, Rodzina Bogiem Silna. Audycja powstała w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Przed mikrofonem Łukasz Lewicki. Zapraszam serdecznie na nasz magazyn.
Tu jest pokazana nasza patelnia bez rączki, na której się smaży placki, bo to było częste danie. Tak, i, no i już moja żona wprawiła się.
Trzeba było radzić sobie we wszelkich okolicznościach. Tak. Nauczyliśmy się żyć we
wszelkich
warunkach.
Wspólny obiad był też bardzo trudny, bo okazało się, że nie ma tyle krzeseł. Nawet te, co są, to one się rozlatywały. No.
Więc ksiądz nam z parafii pożyczył.
No tam pożyczał, co mógł, on też wtedy, no. Szafki w segmencie odpadały na przykład, jak zostawały w rękach, no później pewnych szafek już nie otwieraliśmy.
Staramy się zawsze jeść razem posiłki, jeśli wszyscy są w domu. Wiadomo, że stół to jest takie miejsce, gdzie ludzie przy jedzeniu rozmawiają i to jest takie miejsce, które no do stołu nie zaprasza się wszystkich, prawda? Tylko raczej kogoś, kogo się lubi, kogo się ceni.
Ostrzyłem nóż o nóż, żeby było sześć. Zawsze dwa noże trzeba operować. To nauczyłem się w Kazachstanie, bo tam osełek nie mogłem znaleźć. A mieliśmy tylko stać, nas było na dwa noże, żeby kupić. I działa, bardzo działa. Wszystkie ryby się ładnie filetuje, bo tam dużo tańsze są ryby i nauczyliśmy się jeść ryby, co było bardzo zdrowe. No bardzo dużo żeśmy wynieśli z tego. Z jednej strony szkoda, że tam nie możemy teraz pojechać, a z drugiej strony no fajnie, że jesteśmy tutaj potrzebni, też w Lublinie.
Kazachstan jest wyznania muzułmańskiego. 90 tam coś procent to są muzułmanie. Głównym jest rzeczywiście meczet. W centrum miasta jest meczet. Nawoływania muazim śpiewa 6 razy w ciągu dnia. Głośno, tak jak u nas dzwony biją, to tam on śpiewa i zachęca do modlitwy. No, tylko uczestniczy niewielki procent ludzi, a reszta szuka. Szuka jakiegoś powołania, szuka sensu. Szuka sensu, dlaczego cierpienie mają i po to jesteśmy my. I przez to, że my tam jesteśmy w kościele, przez to, że my jesteśmy na wywiadówce, w piaskownicy, mamy kontakt z ludźmi i to powoduje, że ludzie się pytają dlaczego, po co, na co. I zwykła rozmowa, zwykłe bycie po prostu tam powoduje rozrastanie się Kościoła Bożego. I widać, że Pan Bóg powołuje nas, żebyśmy weszli do tej piaskownicy i Pan Bóg powołuje, że z tej piaskownicy wychodzi się i się wchodzi do Kościoła i ten Kościół się rozrasta i podwaja. Z miesiąca na miesiąc przybywa wiernych. Już nawet na dwóch mszach, które są teraz, ludzie się nie mieszczą w tej kaplicy, co są. Wszystko idzie ku temu, żeby ten Kościół był wybudowany, że rozpocznie się ta budowa Kościoła, bo mała parafia, która jest 25 metrów cała kaplica, za mała.
Na razie jeszcze jest w mieszkaniu. Jak my przyjechaliśmy, zaczęło więcej osób chodzić do kościoła, więc czasami już musieliśmy na zakrystii siedzieć, bo już nie mieściliśmy się w kościele.
Na przykład u księdza w pokoju.
W Kazachstanie zaczynaliśmy od jednej łyżeczki, od czterech jakichś tuńców. Sześć talerzy pożyczył nam proboszcz, czyli resztę od sąsiadów trzeba było pożyczyć. Jeszcze my razem dawaliśmy radę, ale jak odwiedzali nas goście, no to tu już trzeba było naprawdę lecieć, a tak są przyjemni sąsiedzi, że spokojnie się pożyczał. Zapoznać się, zaprosić ich na kawę, na obiad. Niektórzy przyjmowali zaproszenia nawet. Nie było tygodnia, żeby przynajmniej dwóch wizyt nie było. A w międzyczasie jeszcze my odwiedzamy, tak, bardzo często. Na tym polega nasze tam bycie właśnie. To jest forma pokazania życia rodzinnego. No można to też nazwać, że jest forma... Bo rzeczywiście zaczynamy od modlitwy, no wszyscy się...
Forma ewangelizacji jakieś.
Sprzątać, bo chłopaki nakrywają do stołu. No co jest? Już skończone?
Dziewczynki, posprzątajcie po sobie. Hej.
Cała rodzina, nawet Max musi pracować. Max, chodź myć ziemniaki. Max ma 4 lata. Najważniejsze są w przygotowaniu dzieci, żeby znały swoje miejsce, że jak się mu powie, że ma zrobić surówkę i on tego nie zrobi, to obiad będzie bez surówki. Jeśli był odpowiedzialny za solenie ziemniaków i tego nie zrobi, a nie wolno za niego tego zrobić, tylko będą niesolone, żeby każdy to odczuł. Żeby mu też było trochę wstyd wtedy.
Poza tym jak same przygotowują jedzenie, to będzie im lepiej smakowało. Marcin z Kazachstanie nie miał możliwości pracy, więc się przerzucił na gotowanie. Jak gotował, to najpierw sobie robił kawę, przygotowywał. To była cała celebracja przygotowywania obiadu, ale wychodziły super. Także przekazałam mu pałeczkę w robieniu obiadów tam. Tutaj jak wróciliśmy, to już Marcin ma pracę, więc znowu ja muszę się przerzucić na gotowanie, ale w dni wolne od pracy gotuje mój mąż. Ja tylko pomagam. Jest szefem kuchni tutaj. Także nowy zawód mojego męża to szef kuchni.
O pracy zawodowej i o zarobkowaniu, bycie ojcem odpowiedzialnym materialnie, to można tam zapomnieć, bo wiza religijną, którą się dostaje, nie uprawnia do jakiejkolwiek podjęcia pracy. Głosisz Chrystusa, jesteś powołany, żeby głosić Chrystusa, a nie pozwalają ci zarobkowo. No i jedynie co, to co zdążysz tutaj zarobić, to co tutaj zdążysz wypracować sobie w czasie pobytu w Polsce, możesz to co zdołasz zabrać, zabierzesz. A później możesz tylko prosić. Możesz prosić Pana Boga, modlić się. I tu widzisz, że modlitwa czyni cuda, bo mamy czasem skromnie, mamy bardziej obficie, ale cały czas jest, że rzeczywiście ludzie wpłacają na jakieś konta, robią jakieś datki, że ciągle tam jest ten przepływ pieniędzy i naprawdę widzimy, że to jest. Że to i nie tylko właśnie, że my tam możemy być. Teraz może być już kolejna rodzina, mogą być siostry do pomocy, mogła być już zakupiona ziemia pod kościół, może być już kupiony projekt kościoła i tak dalej. Po prostu ten kościół się rozwija i cały czas widać, że on tętni życiem, bo wierni, którzy są w Europie, w Polsce, chcą, żeby ten kościół na Dalekim Wschodzie również był, istniał.
Wszystkie przyprawy są tylko tutaj?
Tak.
Tu mamy mało przypraw.
No, trzeba też zaopatrzyć kuchnię w przyprawy jeszcze.
No właśnie, tak, bo przyjeżdżamy, jest pusto.
O, tu powinno być. O, jest pieprz.
Jacek, ty jesteś najlepszy w robieniu zakupu. Trzeba iść po pieprz. Zaraz zobaczymy, jakie buty na śnieg. Jacek idzie po pieprz. A ty bierzesz pranie. Zanieś po te buciki. Mają jedne buty na dwóch. Nie oddasz mu tych butów?
Nie.
Nie?
No to dobrze. Na siądach! Bez tych butów, a to jesteś na siądach, a cimę.
On powiedział, że na sankach niech Jacek pojedzie, bez butów.
Patrz na pieniądze.
Mieliście rozjeżdżać, a ja
rozjeżdżam. 10, 50, 60.
No to a mnie to.
10. Trudne jest też tak żyć, jak to się mówi, na łasce Pana Boga, czyli z tych pieniędzy właśnie ofiarowanych, darowanych, bo o wiele łatwiej jest pójść do pracy, samemu zapracować, wiedzieć, że się na pewno wypracuje, że się będzie miało, a trudniejsze dla nas jest to, żeby właśnie tak się zdać na Pana Boga, czy rzeczywiście będą jakieś pieniądze, czy nie. No i my tam wykonujemy inną pracę niż taką zarobkową, ale która też jest pracą, tą pracę właśnie ewangelizacyjną, czyli spotykanie się z ludźmi, rozmowy z ludźmi, życie z ludźmi, opowiadanie, robienie tych stacji Drogi Krzyżowej, robienie Grobu Pańskiego, no dbanie o to, żeby oprawa każdej mszy niedzielnej tam, czy Eucharystii, czy właśnie takich nabożeństw, czy modlitw w ciągu tygodnia, żeby była godna i żeby była taka oprawa w ogóle. Teraz tam mamy dwa domy, jeden w Kazachstanie, a drugi w Polsce i po czasie, który tam spędzamy, jak przyjeżdżamy, musimy od nowa wszystko zorganizować tutaj w kuchni, w domu. A tam też jak jedziemy, no to też trzeba, pierwsze dni schodzą na taką organizację.
Najważniejsze, żebyśmy byli w komplecie, a to nie ma znaczenia, gdzie my jesteśmy. Czy jesteśmy na wczasach, dwa tygodnie nad morzem, jak jeździmy do moich rodziców czy do mojego brata. To tak samo. Tam, gdzie jesteśmy, tam jest nasz dom. I tam się czujemy bardzo dobrze.
To jest talerz dla... To dla...
Taty!
Dla taty.
Taty!
Nie, drugie nie.
Taty? No ilu talerzach tata będzie jadł na trzech?
No, które? Może za mamę, co?
Mamami.
Ile jest talerzy? 2, 4, 6, 7.
Zgadza się?
Tak.
No to na pewno idzie od Boga. Tak jak ksiądz czuje... Przyszły ksiądz, nie? Jakiś chłopak młody czuje powołanie do tego, żeby być księdzem. To myślę, że i tak i rodziny coś takiego się czuje. Ja wiele razy słyszałam, jak na przykład księża później opowiadali, że no czułem w sercu to powołanie, ten głos, który mnie woła. Nie wiem, coś takiego się czuje właśnie, tak w środku, w sobie. Nie wiem, jak to określić nawet, ale jakieś takie uczucie wewnętrzne, takiej radości, takiego szczęścia. Za każdym razem, kiedy słyszałam ten głos, to wezwanie, czy ktoś czuje chęć do tego, żeby pojechać na misję. I za każdym razem właśnie czułam coś takiego, że rozpiera mnie to i po prostu nie pozwala mi siedzieć w tym momencie i wstawałam za każdym razem, kiedy słyszałam ten głos.
To też jest posłanie. Jak jedziesz po to posłanie, to też nie wiesz, gdzie zostaniesz posłany. Musisz być otwarty na to, że gdziekolwiek, tam, gdzie Pan Bóg cię pośle. I przygotowanie trwa kilka lat. Spotkasz ludzi, którzy też w swoim sercu im się to zrodziło. Uczestniczysz w rekolekcjach, na którym są już doświadczeni właśnie, którzy już są na misjach i opowiadają o tych misjach.
Najpierw wyraziliśmy chęć tego, żeby pojechać na misję w swoim mieście. Później pojechaliśmy na takie ogólnopolskie spotkanie pod Warszawą i tam znowu potwierdzaliśmy to swoje pragnienie. I później za 2 lata od tego momentu, dlatego że takie spotkania z KIKO, czyli już światowe spotkania, odbywają się co 2 lata, pojechaliśmy na takie spotkanie z KIKO, które miało miejsce we Włoszech. I tam przyjeżdżali ludzie już ze wszystkich stron świata, którzy zgłosili swoją gotowość na misję. I tam zostaliśmy wylosowani do Kazachstanu. A później pojechaliśmy jeszcze do Rzymu, gdzie papież Benedykt XVI błogosławił te posłania i jak gdyby no wysyłał nas, dostaliśmy tam wtedy krzyż misyjny i wysyłał nas wtedy na cały świat te wszystkie rodziny, które w tym czasie zostały wybrane. To było około 200 paru rodzin. Maciu, proszę, rozkładaj widelce i zobacz, czy żadnego nie brakuje.
Brakuje jednego.
Brawo, tak, bo jeszcze brakuje jednego, super. Widzisz,
jaki on spostrzegawczy.
Tak, bo ja specjalnie udałam bez jednego, żeby zobaczyć, czy będzie wiedział, ile brakuje. Maciu, nie po tej stronie się kładzie. Mała łyżka, mama.
No, będziesz miała dużo do mycia naczyń.
A to dzisiaj moja kolej mycia naczyń.
Najtrudniejsze było zaufać Panu Bogu, że On to wszystko poukłada, bo trudne jest wtedy, kiedy pojedziesz z własnymi projekcjami, ze swoją sakiewką, myślisz, że Ci starczy tych pieniędzy, które ewentualnie tutaj sprzedałeś coś i tam sobie kupisz od nowa. Wyobrażenia, wszystko co się wyczytało na ten temat jest zupełnie inne niż rzeczywistość i okazało się, że tak naprawdę to jest misja Pana Boga i to On chce, żebyś tam był, albo on chce, żebyś tam wrócił. I dlatego uświadomiłem sobie to, będąc dopiero na misji, że Pan Bóg ma zasadnicze znaczenie w moim życiu i jest najważniejszy. I doświadczyłem tego, bo tu w Lublinie, w mieście, podczas wykonywania swojego zawodu, bardziej wierzyłem w swoje siły i bardziej wierzyłem w to, co ja potrafię i ufałem sobie. Będąc w obcym miejscu, gdzie nikogo się nie zna, ma się tylko swoją rodzinę, ale jest Pan Bóg właśnie, tam można dostąpić i zobaczyć, że wyjeżdżasz i wracasz szczęśliwszy, że jeździsz praktycznie dla swojego nawrócenia. Jedziesz, żeby zrobić sobie rentgena, można powiedzieć, żeby zobaczyć siebie w lustrze, kim jesteś naprawdę i że potrzebujesz nawrócenia i że to twoje życie zależy od Pana Boga, że to On daje cierpienie, że On daje miłość, dobro, wszystko, co nas spotyka, że to pochodzi od Niego.
Słyszałam słowo, że jeżeli poświęci się życie dla Chrystusa, to można tylko je wygrać, a nie przegrać. I rzeczywiście tak jest, że mimo, że są takie trudności materialne, takie jakieś uciążliwości, ale duchowo naprawdę czujemy się szczęśliwi i no, mamy ten sens życia.
Mama polewa zupę. Tak jak dzieci się spotykają z kawą. Dwóch przedszkolaków się spotyka. Wiesz co? My się modlimy przed jedzeniem. A drugi mówi... A my nie musimy, bo moja mama bardzo dobrze gotuje. No właśnie. Dziękujemy Ci, Panie, za ten posiłek. Dziękujemy Ci za ten stół, który nam dajesz, pełny. Prosimy Cię, żebyśmy zawsze pamiętali o Tobie, żebyśmy się karmili Twoim słowem. Dziękuję Ci za gości, których dzisiaj mamy. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Do ataku.
To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.